Mă! Super! Bóg jest dawcą, mam drugi tablet, ale nie będę tego trzymał dla siebie. Okej. Jak się macie? Dobrze się macie? Jest super. Powiem wam, wczoraj byłem w Janowicach. Nie masz pojęcia, gdzie to jest. Mam nadzieję, że nigdy nie poznasz, gdzie to jest, bo to jest ośrodek dla uzależnionych. Przy tym kościele, który jest. Wieś, która liczy 1500 osób, a kościół ma tam niesamowity wpływ. Niesamowity wpływ. Kościół istnieje 70 lat. I powiem wam, byłem na takim spotkaniu, to była konferencja młodzieżowa. To jest ciekawe, że wszędzie mnie zapraszają na konferencje młodzieżowe. Muszę odrzucać pewne rzeczy, ale na kontraście nie zostało mi nigdy dane, abym mógł coś powiedzieć. Dziękuję bardzo, droga młodzieży, bardzo was kocham. Muszę was kochać, ale już to jest żart. To jest żart. I powiem wam, że niesamowite rzeczy Bóg jest w stanie zrobić na wsi. Niesamowite rzeczy Bóg jest w stanie zrobić na wsi. Bóg jest, w ogóle nie jest ograniczony miejscem. Bóg sobie czyni, co chce. I Bóg sobie czyni to przez ludzi, którzy są Mu poddani, którzy są Mu posłuszni, którzy chcą działać dla Niego. I powiem wam, że to mnie tak zainspirowało. Ja mówię, w jakim dużym miejscu my mieszkamy. 9,5 tysiąca ludzi, oni mają 1500. Wow, po prostu niesamowite. Jak ja bym powiedział 9,5 tysiąca, to szok. Niesamowici ludzie, niesamowita postawa. Bardzo dobry czas. Oni mieli chyba z 10 osób w grupie uwielbienia. Szok po prostu. Bardzo dobre uwielbienie, bardzo dobry czas. Duch Święty działał. Ludzie byli poruszani i pamiętam, jak głosiłem kazanie, głoszę i nagle widzę dziewczynę, która już nie jest w stanie wysiedzieć na krześle. Ją to tak porusza, ją to tak dotyka i mówię, a ty nawet nie jesteś w stanie wysiedzieć na krześle. Ona prawie spadła. Bóg ją po prostu tak dotknął, cała zapłakana, to wszystko się skończyło, przyszła tutaj do pierwszego rzędu, gdzie my siedzieliśmy, zaczęła nas przytulać, totalnie pozamiatana i powiem wam, Bóg nie jest ograniczony miejscem. Bóg sobie robi, co chce i Bóg szuka ludzi, których może użyć. Amen? A tydzień temu mówiliśmy na temat tego, tym razem bez makijażu, mówiliśmy na temat tego, aby nie nosić makijażu przed Panem Bogiem. Oczywiście w przenośni. Dzisiaj będziemy mówić tym razem bez makijażu, ale przed ludźmi. Ale zanim dojdę do tego miejsca, to w tym miejscu dzisiaj pojawiła się osoba, która jeszcze nigdy się tutaj nie pojawiła. Ta osoba jest z nami tutaj po raz pierwszy. Ta osoba nazywa się Sara, a jej ojciec i matka są w naszym kościele od jakiegoś czasu i chciałbym, żebyśmy zobaczyli Sarę. Chodźcie tutaj do przodu. Chodźcie tutaj. I teraz widziałeś Króla Lwa kiedyś? Zobaczcie. Oto jest król. Czy królowa? Królowa. Sara, zobaczcie, jakie już modne spodnie ma. Mama to ma jednak guścik. Ona jest w szoku, ona jest w totalnym szoku. Jak ładnie jest ubrana. To jest niesamowite, bo na kolejnym nabożeństwie będzie mieli kolejne dziecko. 500 plus działa. To na każdym nabożeństwie zaczyna działać. A chciałem, żebyśmy wyciągnęli swoje ręce i pomodlili się o całą rodzinę, o Marcina, o Madzie, ale przede wszystkim o Sarę, która jest z nami tutaj po raz pierwszy. Panie Jezu, wyciągnij swoją rękę. Panie Jezu, my błogosławimy tą fantastyczną rodzinę. Panie, dziękujemy Ci, Boże Wszechmogący. Dziękujemy Ci za Marcina, za Madzie, ale przede wszystkim chcemy błogosławić teraz Sarę. Niech Twoja ręka, Duchu Święty, jest nad ich życiem. Niech Twoja ręka jest nad jej życiem. Panie, błogosław ją, Panie. Błogosław jej życie, Duchu Święty. Niech będzie, Panie, niech będzie, Jezu, uwielbione Twoje imię przez jej życie. Oddajemy ją w Twoje ręce, Panie. Błogosławimy ją. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Jak to dziewczynka róż musi być? To jest szok. Tu różowe. Wow. Okej, okay, super. Fajnie, że jesteście z nami. To jest nic innego, jak bycie posłusznym temu, co Bóg powiedział na samym początku. Pomnażajcie się, rozradzajcie się i zaludniajcie ziemię. Praszkowską, słowackiego, a Prusa omijaj. Czyli tam, gdzie ja mieszkam. Okej, dobrze. Ja już skończyłem w tym temacie. Tym razem bez makijażu przed ludźmi. I powiem wam, że to będzie trudne kazanie. To będzie kazanie o każdym z nas, łącznie ze mną. Będzie trudne kazanie o tym, jak być prawdziwym przed ludźmi. O tym, jak być prawdziwym przed ludźmi. I problem polega na tym, że im bardziej myślisz o tym, im bardziej myślisz o sobie, im bardziej zaczynasz poznawać siebie i swoje słabości, swoje problemy, swoje niedomagania i zaczynasz jeszcze o tym czytać, to później, przyglądając się innym ludziom, zaczynasz widzieć ich słabości, ich niedomagania i ich problemy. I to jest najgorsze. I to jest najgorsze w tym wszystkim. I to, co powiedział, to, co napisał William Shakespeare w tym fantastycznym wierszu, który nazywa się As You Like It. Cały świat to scena, a wszyscy mężczyźni i kobiety to po prostu komedianci, aktorzy, którzy znikają ze sceny i się na niej pojawiają i każdy człowiek za swojego żywota odgrywa różne role. Akty te rozgrywają się na 7 etapach życia. To jest mocne, ale jest to prawdziwe, że mamy tendencję do bycia aktorami przed innymi ludźmi. I tak zastanawiałem się, co jest kluczem do tego, aby relacje międzyludzkie miały sens. Aby relacja między jednym a drugim człowiekiem, czy ona jest bardzo bliska, czy to jest relacja na zasadzie mąż-żona, czy to jest relacja przyjaźni, czy to jest relacja przyjacielska w pracy, czy gdziekolwiek, żeby ta relacja miała sens, to musi się pojawić tam jedna kluczowa rzecz, która była tak mocno obecna w życiu Jezusa Chrystusa. Jest to bardzo modne słowo, które nazywa się autentyczność. Autentyczność. Czyli bycie tym, kim naprawdę się jest. Bez udawania, bez kłamania, bez pokazywania, jaki jestem fantastyczny i budowania swojego fałszywego wizerunku. I powiem wam, będąc zupełnie autentycznym przed wami, pokażę wam, jak to działa. W tym tygodniu tydzień był tak intensywny dla mnie, tyle rzeczy dziwnych, autentycznie to niewłaściwe słowo, prawdziwie negatywnych działo się w moim tygodniu. Każdego dnia coś, ja już czwartek miałem totalnie dosyć. Ja mówię, Krysia, to jest chore, ja się czuję, jakby po prostu ktoś wrzucił na mnie tonę węgla, a ja próbuję się wykaraskać z tego. Pojawił się piątek i myślałem, piątek to już będzie święty spokój, ale nie. Znowu kolejna rzecz, która się pojawia. Jesteś zmasakrowany i teraz musisz pojechać w sobotę na konferencję i głosić. Więc masz 3 godziny jadąc samochodem, żeby stanąć na nogi. Masz 3 godziny, aby duchowo stanąć na nogi. Ale w tamtym tygodniu tydzień był tak dziwny, tak chory, że zapomniałem o urodzinach wszystkich z was, którzy je mieliście w tamtym tygodniu. Ja nie mówię, że to jest moja wymówka, że to był negatywny tydzień, ale zapomniałem o urodzinach Józefa. Zapomniałem o urodzinach Ani, żony Józefa. Zapomniałem o urodzinach Jarka Doleczka. Zapomniałem o urodzinach Radka Gmyra. I pomyślałem sobie dzisiaj, jak się dowiedziałem, że w ogóle nie złożyłem życzeń, jakże fatalne to jest zapomnieć o czyichś urodzinach. Jakże fatalne to jest. I jedyne, co mogę zrobić teraz, to być autentyczny i przestać szukać wymówek, przestać ściemniać, ale popełniłem fatalny błąd. Postawa autentyczności, wbrew pozorom, nie niszczy twojego autorytetu, ale go buduje. Jest taki człowiek w Biblii. To jest przykład człowieka, który jest antyprzykładem, który jest totalnie pozbawiony jednej rzeczy, mianowicie autentyczności, ale jest bardzo mocno nacechowany czymś, co wydaje mi się, jestem w 100% pewny, co dotyczy każdego z nas, on był bardzo mocno nasiąknięty niedowartościowaniem. niedowartościowanie. Tak jak powiedziałem wcześniej, to będzie trudne kazanie, to będzie kazanie, które będzie dotykać twojego serca, ale nie po to, aby cię zniszczyć, ale po to, aby ci pokazać wyjście, jakie jest wyjście z niedowartościowania. I zobaczysz fatalny przykład Saula, zobaczysz być może sytuacje, które będą się pokrywać z tym, jak ty funkcjonujesz. I to jest dzień, kiedy zaczniesz żyć bardziej świadomie. To jest dzień, kiedy zrozumiesz, jak wykaraskać się z tego, aby przestać grać, ale stać się człowiekiem prawdziwym. Jezus Chrystus nigdy niczego nie udawał, aż do swojej śmierci. On kiedy stał nawet przed Piłatem, po prostu był tak prawdziwy i autentyczny, że on nie próbował ratować siebie, kiedy mógł. On był ciągle prawdziwy. Żadna presja ludzi, żadna presja nie mogła zadziałać w jego życiu, ponieważ on był tak prawdziwy i tak autentyczny. To powodowało, że ludzie lgnęli do niego. Ludzie lgną do ludzi autentycznych. Jest bardzo trudno budować relacje z ludźmi, którzy kipią niedowartościowaniem. Bóg chce zmienić w twoim życiu jedną główną rzecz. Zmienić twoje niedowartościowanie, abyś zrozumiał, jaką wartość masz w nim. Więc przypatrzmy się Saulowi i dotkniemy 6 punktów odnośnie niedowartościowania. Po pierwsze, niedowartościowanie rodzi się z braku zrozumienia własnej tożsamości. Niedowartościowanie rodzi się z braku zrozumienia własnej tożsamości. Wiecie, dlaczego dla nas najbardziej skomplikowany wiek to jest bycie nastolatkiem? Bo to jest czas, kiedy budujemy swoją tożsamość. To jest czas, kiedy próbujesz budować swoją tożsamość. To jest czas, kiedy szukasz akceptacji. To jest czas, kiedy jesteś w stanie zrobić najgłupsze rzeczy z możliwych, aby dostać chociaż odrobinę, krople akceptacji bądź poklasku za to, co zrobiłeś. Niedowartościowanie wypływa z tego, że nie wiesz, kim jesteś. I popatrzmy sobie na Saula, 1 Księga Samuela, 9:2. Saul był pierwszym królem wyproszonym przez Izraela, był pierwszym królem Izraela. 1 Samuela, 9:2. Biblia mówi tak, miał on syna imieniem Saul, młodziana urodziwego. Nie było w całym Izraelu piękniejszego od niego, a o głowę przewyższał cały lud. Saul był człowiekiem niesamowicie przystojnym, Saul był człowiekiem niesamowicie urodziwym, Saul był człowiekiem, który był wyższy o głowę od całego ludu. A więc to był gość. Gdyby był dzisiaj, to pewnie byłby modelem numer 1 dla Hugo Bossa i tych innych dziwnych, śmiesznych włoskich nazw, których nawet nie pamiętam, czy Bruno Banani, czy inni różni ludzie. To był facet, który mógł czerpać swoją wartość z tego, jak on wyglądał. Wielu ludzi przecież tak robi. Wielu ludzi z tego żyje, wielu ludzi zarabia na tym pieniądze, jak wyglądam. Natomiast 1 Księga Samuela, dalej 9:21 mówią nam jeszcze coś o Saulu. Saul odpowiedział, kiedy on się dowiedział, że może być królem w Izraelu, on powiedział coś takiego, przecież jestem tylko Beniamitą, więc z najmniejszego plemienia izraelskiego, a ród mu jest najmniejszy z rodów plemienia Beniamin. Dlaczego takie rzeczy do mnie powiedziałeś? Saul nie rozumiał tego, jak on wyglądał i kim on był. Jego niedowartościowanie nie pozwoliło mu zrozumieć, facet, ty dobrze wyglądasz. Ty naprawdę, Bóg cię stworzył w atrakcyjny sposób, wyglądasz fantastycznie. To jest niesamowite. Saul w ogóle tego nie widział, ale Saul widział jedną rzecz, że jest tylko Beniamitą i Saul tłumaczy Samuelowi, więc z najmniejszego plemienia izraelskiego, a ród w tym najmniejszym plemieniu izraelskim jest najmniejszy z rodów plemienia Beniamina. I tutaj pojawia się pierwszy symptom niedowartościowania. Tutaj pojawia się pierwszy symptom niedowartościowania. Pamiętam, kiedy byłem na studiach. Skąd jesteś? Z Olesna. A gdzie to jest? Pomiędzy Opolem a Częstochową. I czujesz w wielkim mieście tą presję, że jesteś z Olesna. Czy ja powinienem czuć presję, bo jestem z Olesna? Czy ja powinienem odczuwać jakąkolwiek presję? Saul w ogóle nie rozumiał, kim jest w pozytywny sposób, ponieważ on budował swój autorytet i swoją tożsamość w oparciu o to, skąd on pochodzi, z jakiego on jest domu i zaczął szukać wszystkiego, w czym nie domaga. Następnie Saul staje się królem. I to jest ciekawe teraz. Saul staje się królem. Ma być za chwilę namaszczony na króla. Bóg przemienia jego serce, on staje się zupełnie innym człowiekiem. Znajduje się wśród proroków i Saul prorokuje. I teraz jest ciekawa rzecz, która się dzieje w rozdziale 10, 20 werset. A gdy Samuel kazał wystąpić wszystkim plemionom izraelskim, los padł na plemię Beniamina. Następnie kazał wystąpić plemieniu Beniamina ród za rodem i los padł na ród Matriego, a potem padł los na Saula, syna Kisza. I szukali go, ale co? Ale go nie znaleźli. Więc ponownie pytali pana, czy w ogóle przyszedł tutaj ten mąż. Pan odrzekł, tak, lecz ukrył się w Taborze. Pobiegli więc tam i sprowadzili go stamtąd i stanął przed ludem. A przewyższał cały lud o głowę, czyli nic się nie zmieniło, nie zmalał. Znowu przewyższał lud o głowę. I rzekł Samuel do całego ludu, czy widzicie tego, którego wybrał pan? Nie ma drugiego takiego jak on w całym ludzie, a cały lud wykrzykiwał radośnie, niech żyje król. Saul ma być ogłoszony królem. Samuel mu o tym wcześniej powiedział. Bóg zmienił serce Saula, Saul prorokował, ale kiedy przyszedł czas, aby go wybrać, Saul się schował. Kto się chowa? Ludzie, którzy się wstydzą. Kto się wstydzi? Ludzie, którzy coś nawywijali, albo ludzie, którzy nie znają swojej wartości. Kiedy już znaleziono Saula, Samuel ogłosił, mówi, to jest wasz król. Jego tożsamość z człowieka, który był nikim, zmienia się w tożsamość człowieka, który jest królem. I twoja tożsamość, zmiana twojej tożsamości wymaga zmiany twojego zachowania. A więc król już nie może zachowywać się tak, jak zachowywał się, kiedy nie był królem. Amen? Saul nie mógł tego robić, ponieważ on nie rozumiał swojej tożsamości. Jaki to ma związek z tobą? W nas jest ciągle mnóstwo niedowartościowania. Niedowartościowanie powoduje, że albo jesteś pyszny, albo myślisz, że jesteś lepszy, co jest bzdurą, albo myślisz, że jesteś gorszy od innych, co też jest bzdurą. Kiedy będziesz budował tożsamość w oparciu o coś innego poza Bożym Słowem, twoje życie to będzie życie, które jest rzucone do oceanu i miotane lada wiatrem, miotane z jednego brzegu na drugi brzeg. Nie będzie żadnej stabilizacji w twoim życiu, a twój stan emocjonalny w twojej głowie to będzie nic innego jak jedna wielka burza. Musisz zrozumieć jedną kluczową rzecz. To, że Bóg zmienił twoje serce, nie oznacza, że ty zmieniłeś swoją tożsamość. Nie oznacza, że ty myślisz w inny sposób. Saul tak nie myślał. Saul nie wiedział, kim jest. Saul nie miał zrozumienia, kim jest. To niedowartościowanie ciągle wychodziło z niego. I pozwól, że ci powiem, co powinieneś myśleć na swój temat. Jesteś Bożym dzieckiem. Jeśli oddałeś życie Jezusowi, jesteś Bożym dzieckiem. Jesteś przyjacielem Chrystusa. Jesteś usprawiedliwiony, jesteś zjednoczony z Bogiem, zostałeś nabyty za wielką cenę. Ta wielka cena to jest krew Jezusa, która została przelana, abyś miał przebaczone i aby skłonność do grzechu została zdetronizowana i zniszczona w twoim życiu. Jesteś częścią ciała Chrystusa, zostałeś zaadoptowany jako Boże dziecko, twoja przeszłość została wymazana. Wszystko, cokolwiek Bóg zaczął w tobie, kiedy Bóg cię powołał, Bóg obiecał, że to skończy. Jesteś solą, jesteś światłością, jesteś wonnością Chrystusa, jesteś Jego ambasadorem i gdziekolwiek się pojawiasz, pojawia się Jego obecność. Duch Święty, który wzbudził Chrystusa z martwych, On mieszka w tobie. Będziesz deptał po wszelkiej broni nieprzyjaciela i zły cię nie jest w stanie dotknąć. Bóg jest Bogiem, który nie mieszka już w świątyniach, ale postanowił zamieszkać w tobie i uczynić z ciebie swoją świątynię. To jest twoja tożsamość. To jest twoja tożsamość. To jest twoja tożsamość. Nie ma dla mnie znaczenia, skąd jestem. Wczoraj się czułem jak w domu, bo byłem na wsi. I co z tego? I co z tego? I co z tego, skąd ty jesteś? I co z tego, skąd ty jesteś? Czy Pan Jezus miał kompleksy, bo urodził się w Betlejem? Czy Pan Jezus miał problem, bo wychowywał się w Nazarecie? Malutkie, to jest mniejsze od Janowic. 500 osób w tych miasteczkach, w tych wioseczkach. Czy Pan Jezus miał kompleksy? Czy Pan Jezus miał kompleksy, bo nie wyglądał tak jak inni, najbardziej fantastyczni ludzie? Nie. Dopóki nie będziesz budował swojej tożsamości w oparciu o to, co myśli o tobie Bóg, będziesz chodził z podniesioną głową, wynosił się nad innymi, a inni będą próbowali zrozumieć, z czego ty jesteś taki dumny. Bo oni nie będą widzieć żadnego powodu, dlaczego ty jesteś z tego dumny. Albo będziesz chodził z obniżoną głową i ciągle marudzisz, się nie nadaje. To jest chore. Bóg zmienił twoją tożsamość. Bóg zmienił twoją tożsamość, jesteś Jego dzieckiem. Ja nie chcę, aby moje dzieci chodziły z taką pochyloną głową. O, jak było w szkole, beznadziejnie. A dlaczego? Bo nauczyciel powiedział, że jestem głupi i on miał rację. Ale albo chcesz coś do jedzenia? Nie jestem godzien, aby jeść. My się tak bardzo często zachowujemy. Ja chcę, aby moje dzieci chodziły z podniesioną głową i coraz bardziej rozumiały, kim są. Moim marzeniem jest, aby odkryły to, do czego zostały stworzone. Moim marzeniem jest, aby je błogosławić. Moim marzeniem jest szczęście dla moich dzieci. O ile bardziej Bóg tak myśli o tobie. Buduj tożsamość w oparciu o to, co myśli o tobie Bóg. Ponieważ, drugi punkt, niedowartościowanie boi się odrzucenia, co w rezultacie często prowadzi do złych decyzji. I mamy Saula w 13 rozdziale, werset od 8 do 13. Samuel powiedział Saulowi, czekaj na mnie 7 dni, wtedy złożę ofiarę i pójdziesz walczyć. I czekał 7 dni do czasu oznaczonego przez Samuela, lecz Samuel nie nadszedł do Gilgal. Wtedy lud opuścił go i rozproszył się. I rzekł Saul, przygotujcie mi ofiarę całopalną i ofiarę pojednania. I złożył ofiarę całopalną. Saul był królem, nie miał prawa składać ofiar. To nie był jego autorytet, to nie miał prawa do tego, tylko kapłan mógł składać ofiary. Ale Saul to zrobił. Dlaczego Saul to zrobił? Kiedy dokończył całe polenia, nadszedł Samuel i Saul wyszedł na jego spotkanie, aby go pozdrowić. I zapytał Samuel, co uczyniłeś? A Saul odrzekł, gdy widziałem, że lud pierzchnął ode mnie, a ty nie nadszedłeś w oznaczonym czasie, Filistyńczycy natomiast są zebrani w Michmas, pomyślałem, że Filistyńczycy wkrótce ruszą do mnie na Gilgal, a ja nie zdążyłem pozyskać łaski przed obliczem Pana, ośmieliłem się przeto złożyć ofiarę całopalną. Wtedy rzekł Samuel do Saula, popełniłeś głupstwo. Gdybyś był dochował przykazania Pana Boga Twego, które On Ci nadał, Pan byłby utwierdził Twoje królestwo nad Izraelem na wieki. Saul wystraszył się, bo tu się zaczęła dziać pewna sytuacja, że ludzie zaczęli odchodzić od niego. Ludzie zaczęli odchodzić od niego, ponieważ Saul, zamiast być posłusznym Bogu, zaczął być posłuszny temu, co było w nim silniejsze. Strach przed ludźmi. Strach przed ludźmi. Strach przed powiedzeniem nie i strach przed powiedzeniem tak. Niedowartościowanie zawsze będzie cię wpędzać w taki stan, że będzie ci trudno mówić ludziom nie. Będziesz chciał na chama przypodobać się innym, będziesz na chama szukał akceptacji wśród innych i to spowoduje w twoim życiu, że nie będziesz umiał mówić nie, że nie będzie granic w twoim życiu. Saul uległ presji, mógł poczekać, Samuel z jakiegoś powodu się spóźnił, ale to jest prorok Pana. Kiedy prorok Pana się spóźnia, to nawet to ma sens. I Saul przyspieszył, ponieważ ludzie zaczęli od niego odchodzić. Wiecie, co my jesteśmy w stanie zrobić, aby zyskać aprobatę innych ludzi? Wiecie, że większość ludzi żyje po to, aby zyskać aprobatę w oczach innych ludzi? Niekoniecznie chodzi o werbalną aprobatę, niekoniecznie chodzi o to, o, ty jesteś super, ale żeby się pokazać. Nie mamy granic. Jest nam trudno powiedzieć, nie piję. Jest nam trudno powiedzieć, nie palę. Jest nam trudno nie zrobić tego czy tamtego, bo nie mamy granic, bo nie wiemy, kim jesteśmy. Skoro ja jestem Jego dzieckiem, to bardziej interesuje mnie Jego opinia niż ludzka opinia. Amen? Salomon powiedział w 29 rozdziale, strach przed człowiekiem zastawia sidła, ale kto ufa Panu, będzie bezpieczny. Co robi strach przed ludźmi? Zastawia sidła. Czasami zachowujemy się w idiotyczny, głupkowaty sposób tylko po to, aby zyskać aprobatę. Słuchaj, kiedy umrzesz, aprobata innych ludzi nie ma znaczenia. Ale kiedy żyję na ziemi, to nie żyję po to, aby innym się podobać. Ale żyję po to, aby podobać się temu, z kim się spotkam, kiedy umrę. Ale żyję dla tego, który mnie ukochał. Ale żyję dla tego, który mnie zbawił, ale żyję dla tego, który przyszedł, aby mnie zbawić. Niedowartościowanie zawsze będzie mówić tak, kiedy należy mówić nie i niedowartościowanie będzie mówić nie, kiedy należy mówić tak. Niedowartościowanie, nie wiesz, kim jesteś. Jan powiedział w 4 rozdziale 18 wersecie, w miłości nie ma lęku, ale doskonała miłość usuwa lęk, bo lęk przynosi udrękę, bo życie w strachu przed ludźmi przynosi naprawdę udrękę. A kto się boi, nie jest doskonały w miłości. O jakiej miłości mówi Jan? O Bożej miłości, która dotknęła twojego życia i ona jest bezwarunkowa. Ona jest czymś, co nigdy nie minie. Bóg cię kocha nie dlatego, że coś robisz dla Niego. Bóg cię kocha z jednego powodu, ponieważ pojawiłeś się na planecie Ziemia. Bóg kocha każdego człowieka. Ilekroć pojawia się strach, szczególnie strach przed ludźmi, znika miłość. Znika miłość w twoim życiu. Przestajesz ją dostrzegać. Przestajesz sam kochać, bo ty żyjesz w strachu. Strach przed ludźmi, przed człowiekiem zestawia sidła. Ktoś powiedział, że próba zadowolenia wszystkich kończy się zadowoleniem nikogo. Ja nie żyję po to, aby zadowolić wszystkich. Ja żyję, aby zadowolić tylko tego jednego. Trzecia rzecz. Niedowartościowanie wpędza nas w świat wymówek i obwinia innych za swoje błędy. Jak się czujesz, kiedy ktoś coś zrobi i później szuka wymówek, dlaczego to zrobił? Jakie to jest idiotyczne. W jaki świat cię to wpędza? I mamy historię, kiedy Bóg w wyraźny sposób powiedział do Saula, chciałbym, żebyś pozbył się wszystkiego, co jest związane z Amalekitami. Amalekici, kiedy Izrael szedł przez pustynię, Amalekici zachowali się tragicznie względem nich. I Biblia mówi tak, lecz Saul i jego lud oszczędził Agaga, to był król Amalekitów, i to, co było najlepsze wśród owiec i bydła, najtłustsze okazy, jagnięta i wszystko, co było wartościowe, nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie, zniszczyli natomiast dobytek lichy i marny. I doszło do Samuela słowo Pana tej treści. Żałuję, że Saula posadziłem na królestwie, gdyż odwrócił się ode mnie i słowa mojego nie wykonał. Samuel ogarnął gniew i wołał do Boga przez całą noc. Samuel wstał wcześnie rano, by spotkać się z Panem, lecz doniesiono Samuelowi, że Saul poszedł do Karmelu i postawił sobie pomnik zwycięstwa. Następnie zawrócił i pociągnął dalej do Gilgal, a gdy Samuel przybył do Saula, Saul rzekł do niego, błogosławionyś ty u Pana, wypełniłem rozkaz Pański. Samuel zaś rzekł, a co to jest za beczenie owiec, które dochodzi do moich uszu i ryk bydła, który słyszę. A Saul odrzekł, od Amalekitów je przyprowadzili. On jest królem, oni je przyprowadzili, bo on im kazał je przyprowadzić. Ponieważ lud, nie Saul, lud oszczędził najlepsze sztuki z owiec i z bydła, by je ofiarować Panu, Bogu Twemu. Resztę jednak wybiliśmy do nogi. Czyli to, co było pozytywne, Saul się z tym łączył. Wybiliśmy do nogi, tak jak Bóg kazał, ale oni przyprowadzili bydło, oni przyprowadzili, nie ja, oni. Niedowartościowanie powoduje jedną chorą rzecz. Wpędza cię w świat wymówek. Ty się ciągle bronisz, Ty się ciągle chronisz, ciągle jesteś skonfrontowany, tak jak ja zapomniałem o urodzinach dla Józefa. Ja nie będę szukał wymówek, po prostu zawaliłem, totalnie zawaliłem. Zapomniałem o człowieku, który jest cenny dla mnie, zapomniałem, bo pochłonęło mnie moje życie. Nie ma wymówek, moja wina, mea culpa, maxima culpa. Nie ma wymówek. Wiecie, ludzie, którzy szukają ciągle wymówek, nie, bo to, bo wiesz, bo o, wylecz się z tego, weź odpowiedzialność za swoje życie. Niedowartościowanie właśnie powoduje, że ty szukasz wymówek. Ilekroć szukasz wymówek, tylekroć pokazujesz swoje niedowartościowanie. Weź odpowiedzialność, jeśli jesteś facetem, weź to na klatę. Jeśli jesteś kobietą, weź to na twarz. Przestań szukać wymówek. Zrozum, kim jesteś. Bóg znał twoje porażki i błędy, zanim stałeś się Jego dzieckiem. Amen? Amen. Czwarta rzecz. Niedowartościowanie powoduje oszukiwanie samego siebie. To jest to, co zrobił tutaj Saul. On sobie zbudował pomnik, ponieważ wszystko wybili. W jego mniemaniu. A co to za beczenie owiec, się pyta Samuel. Niedowartościowanie powoduje, że zaczynasz oszukiwać samego siebie i zaczynasz siebie wybielać. Zaczynasz postrzegać siebie w sposób, który jest fałszywy. Dlatego Salomon mówi głównie w swojej księdze, która ma 31 rozdziałów, w przypowieściach Salomona, mówi głównie o karności, abyś słuchał innych ludzi. Abyś słuchał innych ludzi, co inni myślą na twój temat. Bo wielu ludzi oszukało samych siebie. Tak jak Saul. Niedowartościowanie wprowadza cię w świat kłamstwa, którego ty nawet nie widzisz. Możesz poznać ludzi, którzy żyją w totalnym bałaganie, możesz poznać ludzi, którzy żyją w fatalny sposób, ale ich wymówka, ale jest super. To jest ekstra, jest fajnie, ale jak nie widzisz tego, co się dzieje? Nie, wszystko jest okej. Co im nie pozwala się przyznać? Co im nie pozwala po prostu stanąć z otwartymi rękami i powiedzieć, Boże, pomóż mi, bo to, co się dzieje w moim życiu, jest chore. Wymówki to jest nic innego jak oznaka niedowartościowania w naszym życiu. Uciekaj od tego. Może cię to doprowadzić do świata, gdzie będziesz oszukiwał samego siebie. Przestań oszukiwać samego siebie. Następnym razem, jak będziesz myślał nad wymówką, chcę ci coś powiedzieć. Niech ci się przypomni to kazanie. Niech ci się zapali światełko. Odzywa się twoje niedowartościowanie. Weź to na klatę, powiedz, okej, zawaliłem. Zawaliłem. Piąta rzecz. Niedowartościowanie chorobliwie dba o swój wizerunek i boi się ryzyka. Pierwsza księga Samuela, 14 rozdział, wersety od 1 do 2. Jest sytuacja, kiedy jest wojna Izraela z Filistynami. I pewnego dnia rzekł Jonatan, syn Saula, do swojego giermka. Chodź, przeprawmy się ku czatom filistyńskim, które są po tamtej stronie, lecz ojcu swojemu o tym nie powiedział. Saul był królem. Jeśli jesteś królem, to twoim obowiązkiem jest jako pierwszy walczyć z wrogiem. Okej? To jest twój obowiązek. Aby pierwszym walczyć z wrogiem. Natomiast Jonatan, który był synem Saula, postanowił, że oni zaatakują Filistynów. Mówi do swojego giermka, chodź, pójdziemy i zaatakujemy Filistynów. I Biblia mówi tak. Saul zaś przebywał na skraju Gibei pod jabłonią granatową, która została przy klepisku, a wojowników było przy nim około 600. I sobie siedzieli, sera. Tam jest wojna, tam jest masakra, tam krążą Filistyni, a on pełen luzik. Leży sobie pod drzewkiem, leży sobie pod jabłonią granatów i jest luz, a tam walczy za niego jego syn. Wiecie, dlaczego tak jest? Bo niedowartościowanie. Nigdy nie będzie ryzykować, bo ryzyko powoduje, że możesz stracić swój wizerunek. Wiecie, możesz żyć w obsesji. Aby utrzymać swój wizerunek. Czasami budujemy swój wizerunek, jacy jesteśmy fantastyczni, wspaniali i cudowni. Wiecie, ja nie zamierzam niczego udawać, ponieważ kiedy umrzemy, i tak wszystko wyjdzie na jaw. Ciesz się, że nie macie w Biblii. Tam jest krótka piła. Tam opowiedzą o wszystkim. Tam Bóg postanowił, aby autorzy Biblii napisali wszystko. Wszystko o tobie. Wszystko o tych ludziach. Nie dbaj o swój wizerunek, nie buduj swojego wizerunku, pozwól Bogu budować twój wizerunek. Pozwól Bogu cię promować, ale nie rób tego sam. Nie buduj swojego wizerunku. Widzisz, to cię zatrzyma przed podejmowaniem ryzyka, ponieważ podejmowanie ryzyka, jak sama nazwa wskazuje, może być tym, że poniesiesz porażkę, ale porażkę w twoich oczach i w oczach innych ludzi, ale nie w oczach Pana Boga. Jonatan mógł w tym momencie ponieść porażkę. To było chore to, co on zrobił. To było nielogiczne, co on zrobił, ale Bóg się do tego przyznał. Ilekroć Bóg ci mówi, że masz coś zrobić, zrób to. Idź za tym, co Bóg mówi do ciebie i nie dbaj o swój wizerunek. Tylko niedowartościowanie dba i pielęgnuje swój wizerunek, żeby dobrze wyglądać. Żeby fantastycznie wyglądać. Możesz być człowiekiem, który ma życie w totalnej tragedii i mieć obsesję, aby dobrze wyglądać. Nie zbudujesz relacji z ludźmi, kiedy będziesz człowiekiem, który jest niedowartościowany. To powoduje zniszczenie w twoim wnętrzu, to powoduje zniszczenie w twoim życiu. W końcu odważ się być tym, kim naprawdę jesteś. Moje relacje z ludźmi, powiem wam, rozmawiam z wieloma różnymi ludźmi. I czasami, ja już mam nawet na to nazwę, rozmawiasz z nimi, a oni szyją. Szycie oznacza takie gadanie, żeby oni dobrze wyglądali. Oni tak szyją i szyją i szyją, że nie masz możliwości zadać pytania. Jest to jakieś wyjście, bo oni nie muszą kłamać. I szyją i szyją i szyją. Chore. To jest absolutnie chore. Niedowartościowanie, chorobliwie dbałeś swój wizerunek i boi się ryzyka. Dlatego Facebook jest tak popularny, dlatego Instagram jest tak popularny, jak to mówią Amerykanie, show the best, hide the rest. Wszyscy się śmieją, reszta nie rozumie. Pokaż to, co najlepsze, a schowaj całą resztę. Najlepsze, co ja mam do pokazania na Facebooku, to jest moja żona i moje dzieci. A siebie chowam. I się czuję fantastycznie z tym. Wiem, kim jestem w Chrystusie. Wiem, jakie jest moje powołanie. Wiem, kim jestem. Ale nie będę żył w zamglonym świecie show the best, hide the rest. Ludzie nie chcą znać tylko twojej pięknej strony. Naprawdę, szczególnie kiedy ona jest sztuczna i niedowartościowanie cię ciągle podnosi i motywuje do tego, abyś pokazywał to, co najlepsze. A jestem twardy, nic mnie nie rusza. Nie! Bądź szczery i naturalny. Bądź prawdziwy. Nie pozwól, aby niedowartościowanie niszczyło twoje życie. Niech Boża tożsamość przemienia twoje życie. I ostatnia rzecz. Niedowartościowanie to jest standard. Często rywalizuje i zazdrości. Wyobraź sobie, że jesteś muzykiem. Niektórzy nie muszą sobie wyobrażać. Twoje pole szukania wartości to jest świat muzyki. Tak? A więc pojawia się teraz nagle inny muzyk, który obiektywnie gra lepiej od ciebie, ale ty subiektywnie twierdzisz, że jest porażką. Zaczynasz szczerze nienawidzieć tego człowieka. Szczerze. Oczywiście się uśmiechasz, bo musisz, jesteś w kościele, jest super. Ale on obiektywnie gra lepiej od ciebie. My rywalizujemy z ludźmi wtedy, kiedy oni są lepsi w tej dziedzinie, gdzie my chcemy być lepsi. Przykład. A gdy szli w czasie powrotu Dawida po zabiciu Filistyńczyka, Dawid zabija Goliata. Dawid staje się bohaterem w ciągu chwili. Wyszły kobiety, nie faceci, kobiety. Wyszły ze wszystkich miast izraelskich na spotkanie króla Saula ze śpiewem i pląsami. Pląsy to jest taniec. Później może wam ktoś pokaże. Przy wtórze bębnów z radosnymi okrzykami i przy dźwiękach cymbałów. Faceci też są. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Więc mamy kobiety, mamy facetów. Natomiast ta forma odmiany czasownika zdradza wszystko. I odezwały się. Nie wiem, czy kobiety, cymbały, czy same kobiety. Pląsające kobiety w te słowa. Pobił Saul swój 1000. Oj, Saul, ja 1000. Pobiłem 1000. Jestem the bestiak, pobiłem 1000. Wow, to ja. 1000. Pobiłem 1000 Filistyńczyków. Nie będzie Filistyńczyk pluł mi w twarz. Pobiłem 1000. Ale niestety, nie wiem, czy odezwały się cymbały, czy znowu kobiety, ale Dawid swoje 10 tysięcy. Da-da! One chciały dowartościować Saula i docenić ten 1000, ale wyrwał się ten Dawid i 10 tysięcy. I w tym momencie Biblia mówi, gniewało to Saula bardzo. I nie podobało mu się to powiedzenie. I rzekł, przypisały Dawidowi 10 tysięcy, a mnie przypisały tylko 1000. Mamo, teraz brak mu już tylko królestwa. Od tego dnia i nadal spoglądał Saul na Dawida z zazdrością. Z taką zazdrością, że rzucał w niego włóczniami. Chciał go zabić, chciał go zniszczyć. Zazdrość to jest wredna rzecz. Ale zazdrość jest niczym innym, jak niezrozumieniem tego, kim się jest. Kim się jest. Kiedy był pastor David Store dwa tygodnie temu u nas? Czy tydzień temu? Nieważne. Jak był u nas, siedzę z nim w sobotę, rozmawiamy sobie, on mi zaczyna opowiadać o kościele. Ja mówię, fajnie, ale ja nie wiem, o czym ty mówisz. Ja nie mam pojęcia, mówię, chłopie, tyle podcastów przesłuchałem, 1000, tyle książek przeczytałem, ale ja nie wiem, o czym ty mówisz. Facet dla mnie totalnie z kosmosu. Facet, który jest na 60. piętrze, a ja jestem w piwnicy. Kosmos! Zupełnie inny koleś. I mogę, ja panie, dlaczego nie jestem Davidem Storerem? Dlaczego nienawidzę go? Zazdroszczę mu, daj mi włócznie. Nie! Muszę docenić to, kim jestem. Ja jestem tym, kim jestem. Jestem tym, kim Bóg pozwolił mi być i z Bożej łaski jestem tym, kim jestem. Jeśli Bożą wolą jest, abym mieszkał w Olesznie i tutaj był w kościele, to jest Jego wola, jest tak, amen, i będę w tym szczęśliwy. Jeśli Bóg mi da 5 osób i Bóg mówi, chcę, żebyś prowadził te 5 osób do końca swojego życia, to jest moje powołanie, to jest tak, amen. Zrozum swoje powołanie, zrozum swoją tożsamość, zgódź się z tym w końcu. Zawsze pojawią się lepsi. Zawsze pojawią się lepsi. Zawsze pojawią się lepsi. I lepsi są niczym innym jak papierkiem lakmusowym, który sprawdza stan twojego emocjonalnego serca, który pokazuje, czy ty już wiesz, kim jesteś w tym Chrystusie, czy nie wiesz, kim jesteś w Chrystusie. Saul pobił 1000, a Dawid 10 tysięcy. Zawsze będą lepsi. Powiem ci, że jeśli zaczniesz budować swoje życie w oparciu o to, nie wiem, czy znasz taką stronę, jest tylko strona google.pl przez 2 o. I to jest ważne, że przez 2 o. Kim jestem w Chrystusie, tam znajdziesz tą listę, jeśli jej nie masz. Zacznij sobie czytać, kim ty jesteś. Bo naprawdę męczące jest rozmawianie z ludźmi, którzy ciągle, z których kipi niedowartościowanie. Ale fantastycznie się rozmawia z ludźmi, którzy wiedzą, kim są. Ja mam takiego przyjaciela, taki mój pierwszy ojciec duchowy, jest obecnie pastorem w Opolu, pastor Mariusz Muszczyński. Jest jedna rzecz w nim, która mnie powala. On się tak fantastycznie sam czuje dobrze ze sobą. On dzwoni do mnie w tym tygodniu? Chyba w tym tygodniu. Zadzwonił do mnie, mówi... On był człowiekiem odpowiedzialnym za zakładanie kościołów w Polsce. I on dzwoni do mnie, Sławek, jak tam projekt 700 miast? Ja mówię, no stary, świetnie, super, że wow, tyle ludzi się pojawia, ludzie chcą zakładać kościoły. Mówi, wow, super, wiedziałem, że jesteś człowiekiem dla tego narodu. Wiedziałem, że to jest twoje powołanie, jak ja się cieszę, jakie to jest fantastyczne, jak ja ci mogę w tym wszystkim pomóc, to jest super. Wiecie, co jest najgorsze? Że to jest szczere. Ale nie znam człowieka tak zdrowego emocjonalnie jak Mariusz Muszczyński. Nie znam człowieka, w którym nie ma rywalizacji. On naprawdę wie, kim jest. On naprawdę wie, kim jest. Kluczem do życia nie w taki sposób jak Saul, bo to jest tragedia. To jest tragiczne życie. To się źle zaczyna, to ma zły środek i fatalnie się kończy. To jest tragedia. Możesz sobie poczytać w domu. To jest tylko kilka przykładów jego niedowartościowania. Bóg chce, aby twoja wartość wypływała z tego, kim On uczynił ciebie. Chciałem, żebyśmy wszyscy powstali. Nie będę zadawał ci pytania, kto ma problem z niedowartościowaniem. Ja już stoję. Powiem wam szczerze, to jest też mój problem. To jest też mój problem. To jest coś, z czym ciągle się zmagam. To jest coś, co powoduje osąd w moim życiu względem innych. To, że pomniejszam innych. To, że zazdroszczę innych. A kiedy komuś idzie gorzej, to ja się wynoszę nad nimi, bo mu idzie lepiej. A kiedy im idzie lepiej, to wmówię im, że idzie im gorzej. I znowu się czuję dobrze. To jest paranoja, to jest bez sensu. To jest po prostu rozwałka systemu. Bóg przemienił serce Saula. Saul prorokował wśród ludzi, wow, duchowy człowiek, ale Saul nie wiedział, kim jest. Nie dlatego, że nie miał internetu, tylko dlatego, że nie rozumiał. Ty możesz zacząć żyć w oparciu o to, co mówi Biblia na twój temat i uwierz mi, drogi mój bracie i siostro, to zmieni twoje życie i wyciągnie cię z tej niewoli i strachu zwanym niedowartościowaniem. Panie Jezu, ja modlę się, Duchu Święty, o każdą osobę, która tutaj jest. Ja modlę się, aby twoja wolność przyszła, Boże Wszechmogący, do życia każdej osoby. Modlę się, Panie, abyśmy zaczęli budować, abyśmy zaczęli, Duchu Święty, budować naszą wartość w oparciu o to, jak Ty nas widzisz, a nie w oparciu o naszą przeszłość, w oparciu o to, Panie, co ludzie myślą o nas, w oparciu o to, co my myślimy o sobie. Panie, ja modlę się, Święty, Panie, abyś objawiał nam, Panie, Twoją łaskę i modlę się, aby każdy z nas był człowiekiem, który zacznie budować zdrową tożsamość, która jest w Tobie. Panie, wyciągnij nas. Ty buduj naszą wartość. Ty buduj naszą wartość. Panie, niech żadne rzeczy nie budują naszej wartości. Niech to, co posiadamy, niech nie buduje naszej wartości. Niech to, kogo znamy, niech nie buduje naszej wartości, Panie. Niech nasze sukcesy, niech one nie budują naszej wartości, ponieważ to wszystko dzisiaj jest, a jutro może tego nie być. I Święty Panie, jest jedna rzecz, która się nie zmieni. I to, co się nie zmieni, to jest to, kim my jesteśmy w Tobie. Panie, modlę się, aby Twoja łaska, Twoja wolność i Twoje błogosławieństwo przyszło do życia każdego z nas. Wyciągnij nas z tego. Wyciągnij nas z tego, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Jeśli jesteś w tym miejscu i nigdy nie oddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, nie możesz złapać tożsamości w Chrystusie, dopóki nie staniesz się Jego własnością. Nie możesz mówić, że jesteś Bożym dzieckiem, kiedy nigdy nie poprosiłeś Go o to, abyś mógł być Bożym dzieckiem. Jeśli chciałbyś dzisiaj oddać swoje życie Jezusowi, On ma wyciągnięte ręce w twoją stronę, On chce nie tylko wyleczyć cię z niedowartościowania, ale On chce ciebie zbawić. On chce mieć z tobą relację, On chce być z tobą. On chce być z tobą aż do momentu, kiedy odejdziesz z tej ziemi, ale kiedy umrzesz, dalej będziesz z Nim. To jest Boże pragnienie i ta podróż może zacząć się dzisiaj. Jeśli chcesz oddać swoje życie Jezusowi dzisiaj, to pomódl się ze mną tą prostą, zwyczajną modlitwą. Powtórz za mną tą modlitwę. Drogi Jezu, przychodzę do Ciebie i chcę dzisiaj poddać moje życie Tobie. Wybacz mi każdy mój grzech, każdy mój błąd. Oczyść moje serce, oczyść moje życie. Panie Jezu, proszę Cię o Twoje przebaczenie. Panie Jezu, dzisiaj oddaję moje życie Tobie. Weź moje życie i wyznaję moimi ustami, że Jezus Chrystus jest Panem mojego życia. Amen.